Kontynuujemy pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Dwa tygodnie temu omawialiśmy wersety 1 do 3 i teraz resztę fragmentu omówimy, wersety od 4 do 10, ale wybrałem trochę inne tłumaczenie tym razem, ponieważ jest to tłumaczenie tak zwane ekumeniczne, Nowy Testament ekumeniczny, i to tłumaczenie tego fragmentu w tej wersji jest bliższe oryginałowi. Więc tam są takie drobne różnice, różnice w tłumaczeniu, ale te różnice są istotne. Więc dzisiaj z tego fragmentu, czy z tego tłumaczenia, ten tekst będzie wyświetlony. Więc do niego przychodząc, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, dla Boga zaś wybranego, drogocennego. Sami też jak żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Dlatego Pismo mówi: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a ten, kto wierzy, nie zawiedzie się na nim. Dla was więc, którzy wierzycie, stał się powodem czci. Dla niewierzących natomiast kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym oraz kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się, na co zresztą są przeznaczeni. Wy jednak jesteście potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym, abyście opowiadali o cnotach tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz zaś jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dwa tygodnie temu omawialiśmy pierwsze trzy wersety drugiego rozdziału i zobaczyliśmy, że żeby wzrastać ku zbawieniu, żeby rozwijać się w tym zbawieniu, które doświadczyliśmy, kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, które otrzymaliśmy poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to potrzebujemy pragnąć duchowego mleka. Tym duchowym mlekiem jest sam Jezus Chrystus. On jest tym duchowym pokarmem, którego potrzebuje człowiek, aby wzrastać ku zbawieniu, aby żyć życiem, które podoba się Bogu. Więc Chrystus jest tym pokarmem, którego powinniśmy pragnąć, tak jak niemowlęta pragną mleka i dosyć głośno to komunikują swoim rodzicom. I tylko Chrystus powinien być naszym pokarmem. On powinien być naszym jedynym pokarmem. Dlaczego? Ponieważ tylko Chrystus może sprawić, że człowiek będzie żył życiem w uświęceniu, życiem w bojaźni Bożej, życiem w miłości do braci i sióstr w Panu. Ponieważ tylko takie życie znajduje aprobatę u Boga. Więc dwa tygodnie temu zobaczyliśmy, że Jezus jest duchowym pokarmem, który powinniśmy spożywać, jeśli chcemy wzrastać w zbawieniu. Dzisiaj Piotr pokazuje nam kolejną rzecz odnośnie Jezusa. Mówi nam kolejną rzecz odnośnie tego, kim jest Jezus, i pokazuje nam, jaki to ma wpływ na życie osoby wierzącej. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego na przykład potrzebujesz Jezusa, albo czy Jezus jest aż tak ważny, to zachęcam cię, słuchaj uważnie. Bo dzisiaj, ponieważ Piotr w tym fragmencie odpowiada na te dwa, można powiedzieć, kluczowe pytania. Czy potrzebuje Jezusa, czy Jezus jest aż tak ważny? Ale zanim przejdziemy do naszego tekstu, chciałem kilka wersetów z Ewangelii Jana przeczytać. Ewangelia Jana 6:3-5. Mamy różne Ewangelii Jana, mamy różne stwierdzenia Pana Jezusa odnośnie tego, kim jest. I tak mamy kilka takich stwierdzeń. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jana 8:12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. 10:9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. 10:11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. 11:25. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 14:6. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Więc mamy tutaj różne wersety. Jezus mówi nam, kim jest. Mówi nam na przykład, że jest kim? Na przykład drzwiami. Mówi nam na przykład, że jest chlebem żywota, że jest światłością świata. Że jest dobrym pasterzem. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Jakie to ma znaczenie dla nas? Więc żeby właściwie zrozumieć to, kim jest Jezus, potrzebujemy jakiegoś wyjaśnienia. Co to znaczy, że Jezus jest drzwiami? Prawda? Samo stwierdzenie, ono nic nam nie daje. No jest drzwiami, tutaj mamy drzwi, co z tego? Ale co to znaczy, że Jezus jest drzwiami? Dlatego Jezus nie zatrzymuje się w tym miejscu. Jezus mówi więcej, jakby daje wyjaśnienie tego, co to oznacza. On idzie dalej i wyjaśnia swoim słuchaczom, co to znaczy. Pokazuje im, jaką to wnosi zmianę w ich życie. Że On jest drzwiami. Jaką zmianę to wnosi w życie tych, którzy w Niego uwierzą. Jezus pokazuje, jak zmienia życie ludzi. Jak zmienia tych, którzy do Niego przychodzą, ufając Jemu, zdając się na Niego w wierze. I w naszym fragmencie apostoł Piotr zaczyna od stwierdzenia tego, kim jest Jezus. Pan z wersetu 3 odnosi się do osoby Jezusa Chrystusa. To On jest tym Panem, który jest dobry. I Piotr w 4 wersecie mówi nam, że to Jezus jest żywym kamieniem, odrzuconym przez ludzi, co prawda, ale wybranym przez Boga i dla Niego drogocennym. I w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że tak jak w Ewangelii Jana, Jezus ustami Piotra mówi o tym, kim On jest. To jakby Jezus powiedział, ja jestem kamieniem żywym. Ja jestem żywym kamieniem, ale co to znaczy? Prawda? To jest istotne. Jezus może mówić różne rzeczy, ale co to znaczy? Ponieważ takie stwierdzenie, pozbawione kontekstu, może znaczyć wszystko. Dla każdego może znaczyć coś innego, prawda? Bez jakiegoś kontekstu to stwierdzenie może oznaczać dowolną rzecz. To jak z jakimś słowem z języka angielskiego, ktoś z języka obcego, którego nie znamy, usłyszymy jakieś słowo, możemy zastanawiać, co to znaczy. I możemy powiedzieć, to dla mnie to znaczy to. Ktoś inny powie, ale dla mnie znaczy to słowo zupełnie coś innego. Jeszcze trzecia osoba powie, ale dla mnie to słowo znaczy jeszcze jakąś inną rzecz. Więc żeby zrozumieć, o co chodzi, więc żeby zrozumieć, co to znaczy, że Jezus jest żywym kamieniem, potrzebujemy jakiegoś wyjaśnienia. Tak jak to miało miejsce przy okazji tych stwierdzeń w Ewangelii Jana. Żeby zrozumieć, co to znaczy, że Jezus jest żywym kamieniem, potrzebujemy zobaczyć, jaką zmianę to wnosi do życia ludzi, którzy w Jezusa uwierzą. I wtedy będziemy mieli ten właściwy kontekst, z którym to określenie jest związane. A jak mamy właściwy kontekst, to możemy właściwie zrozumieć to stwierdzenie, że Jezus jest żywym kamieniem. Zatem jaką zmianę wnosi w życie fakt, że Jezus jest żywym kamieniem? Jak Jezus, który jest określony jako żywy kamień, wpływa na życie ludzi, którzy w Niego wierzą i jak je zmienia? Adresaci listu Piotra wcześniej byli poganami. Zanim uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, żyli jak poganie, wierzyli w pogańskie bóstwa. Ale pewnego dnia, poprzez to, że usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, nawrócili się do Jezusa Chrystusa, odrzucili swoje pogańskie przekonania, wierzenia i stali się naśladowcami Chrystusa, stali się Jego uczniami, przyszli do Niego jako do żywego kamienia. Jak to zmieniło ich życie? Piotr mówi nam, co dokonało się w ich życiu, mówi nam o dwóch zmianach, jakie Jezus uczynił w ich życiu. Piotr mówi swoim adresatom, przychodząc do kamienia żywego, Sami też jak żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. O czym tutaj mówi Piotr? Mówi o tym, że jego adresaci są jak żywe kamienie. Są jak żywe kamienie, które są używane do budowy domu. I nie jest to zwykły dom. Nie jest to zwykła budowla, jest to duchowy dom. Jest to duchowy dom, który służy kapłaństwu, który służy składaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu. Więc ten opis wskazuje, że ten duchowy dom jest niczym innym jak świątynią. Jest to świątynia Boga Najwyższego. I w Starym Testamencie mamy historię o królu Salomonie, który zbudował świątynię Panu. I w pierwszej królewskiej, w 5 rozdziale, wersety od 15 do 18 czytamy, miał też Salomon 70 tysięcy tragarzy i 80 tysięcy robotników w kamieniołomach w górach. Oprócz urzędników ustanowionych przez Salomona nad robocizną w liczbie 3300, którzy nadzorowali ludzi wykonujących robociznę, na rozkaz króla wydobywano duże, kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Hirama oraz rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni. Więc mamy informację o tym, że przy budowie świątyni były używane kosztowne kamienie, które były obrabiane, były wydobywane w kamieniołomach, a później były obrabiane do tego, żeby mogły być użyte przy budowie świątyni. Ta świątynia naprawdę była majestatyczna, odzwierciedlała mądrość Salomona generalnie, ale została zniszczona. Później na przykład Herod Wielki też zbudował świątynię, odbudował ją z kamieni. Jezus powiedział swoim uczniom, że ta świątynia też zostanie zniszczona, że nie pozostanie kamień na kamieniu. Więc widzimy, że świątynia była zbudowana z kamieni, z obrobionych kamieni. Więc adresaci listu Piotra przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostali ożywieni z duchowej śmierci, stali się takimi żywymi kamieniami, stali się częścią Bożej duchowej świątyni. Jezus obrobił te kamienie w taki sposób, że mogły zostać użyte do budowy świątyni, że pasują do innych kamieni, do Niego, ponieważ On jest tym kamieniem węgielnym, tym pierwszym kamieniem, który jest, od którego zaczyna się cała budowla. Ta świątynia jest zbudowana z ludzi, nie z kamieni fizycznych, takich twardych, które są ze skały, ale to są żywe kamienie. Jakie zadanie ma świątynia? Jakiemu celowi służy? Zadaniem świątyni jest, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. W ten sposób, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ci ludzie, którzy kiedyś byli poganami, którzy służyli pogańskim bóstwom, którzy służyli szatanowi, można powiedzieć, zaczęli być sługami Boga. Wcześniej nimi nie byli. Wcześniej przed nawróceniem nie byli częścią Bożej świątyni, nie składali Bogu duchowych ofiar, które są Jemu przyjemne. Wcześniej ci ludzie byli częścią świątyni diabła. Wcześniej byli sługami grzechu. I ich służba była służbą szatanowi. Ale kiedy przyszli do Jezusa, to tak jak żywe kamienie zaczęli być budowani w dom duchowy. Kiedy uwierzyli w Jezusa, to stali się częścią Bożej świątyni, zaczęli być sługami Boga Najwyższego, składającymi Mu przez Jezusa Chrystusa przyjemne duchowe ofiary. Więc widzimy, że zmiana, jaka nastąpiła w ich życiu, w życiu tych pogan, to zmiana funkcji, można powiedzieć. Wcześniej sługami Boga nie byli, a teraz, kiedy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, stali się sługami Boga, stali się kapłanami Boga. Więc jest to jedna rzecz, jedna zmiana, jakiej dokonał w życiu tych ludzi Jezus Chrystus. Druga zmiana. Nie przeczytałem tych fragmentów. Druga zmiana. Wersety 9-10. Piotr mówi, wy jednak jesteście potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym, abyście opowiadali o cnotach tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz zaś jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. O czym tu mówi Piotr? Jaka nastąpiła zmiana? Piotr w tym wersecie 9 używa podobnego słownictwa do tego, jakie jest użyte w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, 6 wersecie. Bóg mówi do Mojżesza odnośnie Izraela, czy też mówi do Izraela przez Mojżesza. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Więc podobnego języka używa Piotr w stosunku do tych pogan, którzy się nawrócili, którzy dzisiaj teraz są, wtedy byli chrześcijanami, zaczęli być chrześcijanami. Więc używa tego samego języka, żeby przekazać tą samą ideę. Ci poganie, którzy kiedyś wierzyli w różne bóstwa, którzy składali im ofiary, dzisiaj przez Jezusa Chrystusa przestali być poganami, przestali być obcymi, przestali być przychodniami, jeśli chodzi o relację z Bogiem. Wcześniej nie byli ludem, nie byli Bożym ludem. Teraz są ludem Bożym. W ich życiu nastąpiła ogromna zmiana. Zmiana o 180 stopni. Ale to pozostaje pytanie, jaki to ma związek z żywym kamieniem, którym jest Jezus? Tak? Ponieważ wydaje mi się, że tutaj jest, chodzi o to, że ta zmiana nastąpiła w związku z tym, że Jezus jest żywym kamieniem. Dlatego oni teraz są Bożym ludem. Wydaje mi się, że pomocny będzie, żeby to lepiej zrozumieć, pomocny będzie nam fragment z listu do Efezjan, którego autorem jest apostoł Paweł. I w tym liście Paweł zwraca się też głównie do chrześcijan, którzy nawrócili się z pogaństwa. Więc mamy podobny kontekst, podobnych adresatów jak w liście Piotra. Apostoł Paweł mówi swoim adresatom, przepraszam, w 2 rozdziale, że z powodu grzechu byli martwi duchowo. To powodowało, że byli dalecy od Boga. W wersecie 12 i 13 czytamy: byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Byli bez Boga na tym świecie, byli daleko od Boga, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa do Boga zostali zbliżeni, znaleźli się blisko Boga. Pytanie, jak blisko Boga się znaleźli? I Paweł w dalszej części tego rozdziału rozwija tę myśl i od 18 wersetu czytamy: albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie przybytek święty Panu, w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Więc Paweł mówi nam, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa ci ludzie stali się współobywatelami świętych, domownikami Boga. Czyli ci, którzy wcześniej byli poganami, stali się teraz częścią Bożego domu, Bożego gospodarstwa domowego, można powiedzieć. Ten dom jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, ale kamieniem węgielnym tego fundamentu jest sam Jezus Chrystus. Jezus jest tym kamieniem, od którego ten fundament zaczął być budowany. Z tego, co napisał Paweł, widać, że z jednej strony ten dom, ta budowla to jest świątynia, ale z drugiej strony jest to dom Boga, w sensie mieszkania Boga, gdzie Bóg przebywa. Podobnie napisał autor listu do Hebrajczyków, Hebrajczyków 3, wersety 1-6. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. O czym jest tu mowa? Co jest tym domem Bożym? Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Więc co jest tym domem Boga? Mojżesz był sługą w całym domu Boga, w całym domu Ojca. Mojżesz był sługą w Izraelu. Izrael był Bożym ludem, a przez to był domem Boga. A dzisiaj ten autor listu do Hebrajczyków mówi, dzisiaj kto jest domem Boga? Wierzący w Jezusa Chrystusa. Wierzący w Jezusa Chrystusa są domem Boga. A Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Więc teraz to oni są nie tylko domem Bożym, ale też Bożym ludem. Jest to dom zbudowany z żywych kamieni, jest to dom zbudowany na żywym kamieniu, który zarazem jest kamieniem węgielnym i tym żywym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. A jako Boży dom, jako Boży lud, ich powołaniem jest, aby ogłaszać cnoty tego, który ich powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dom jest odzwierciedleniem albo czyjejś świetności, albo czyjegoś upadku. Jeśli pójdziesz do domu milionera, czy bogatej osoby, to jak ten dom wygląda? Bogactwo na każdym kroku. Przepych. Porządek. Ładny wystrój. Wszystko zadbane. Trawka przycięta, krzaczki przycięte. Prawda? Wszystko jest na swoim miejscu, jest zadbane. Ale jeśli pójdziesz do domu, gdzie panuje patologia, gdzie panuje alkoholizm czy narkotyki, to co tam widzisz? Zniszczenie, zaniedbanie, bałagan, brud. Bardzo często tak ludzie funkcjonują. Zniszczenie, zdemolowane mieszkanie. Dom odzwierciedla swojego właściciela. Tak samo jest z domem Bożym, ponieważ jest on zbudowany z żywych kamieni, to oni mają odzwierciedlać Bożą wspaniałość i wielkość. Oni mają ogłaszać tą wspaniałą wielkość Boga, mają odzwierciedlać tą światłość, do której zostali przeniesieni. Dlatego ich zadaniem tego Bożego domu, Bożego ludu jest ogłaszać cnoty Boga, czyli tego, który ich powołał z ciemności do swojej światłości. Bóg przez to uczynił ich swoim ludem, swoim domem, którego kamieniem węgielnym jest Pan Jezus Chrystus. Więc dzięki temu wyjaśnieniu możemy rozumieć, co Piotr ma na myśli, kiedy mówi, że Jezus Chrystus jest żywym kamieniem. Jezus jest żywym kamieniem, jest kamieniem węgielnym duchowej budowli. Ta budowla z jednej strony jest świątynią Boga, a z drugiej strony jest domem Boga. I osoba, która przez wiarę w Jezusa, przez wiarę przychodzi do Jezusa jako Pana i Zbawiciela, stając się naśladowcą Jezusa, stając się Jego uczniem, staje się takim żywym kamieniem, który jest częścią tej duchowej budowli, tego duchowego domu. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa człowiek staje się sługą Boga oraz częścią Bożego ludu. I to właśnie się stało z adresatami listu Piotra. To właśnie się stało z adresatami listu Pawła do Efezjan. To właśnie stało się z adresatami listu do Hebrajczyków. To określenie żywy kamień pokazuje nam, jak bardzo Jezus jest ważny oraz jak bardzo Jezusa potrzebujemy. On jest tym wybranym przez Boga i dla Boga kosztownym, drogocennym kamieniem. Bóg go wyznaczył, żeby właśnie tym żywym kamieniem był. On jest tym pierwszym kamieniem, od którego odchodzi cały fundament, na którym budowany jest dom, ten duchowy dom. Jest to pierwszy kamień, przez który Bóg zbudował swój dom, swoją świątynię. I Jezus jest tak ważny, ponieważ tylko przez Niego można stać się częścią tej budowli. Tylko przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego można stać się częścią tej Bożej budowli. Piotr pokazuje nam, jak bardzo Jezusa potrzebujemy, jeśli chodzi o relację, jeśli chodzi o więź z Bogiem. Jeśli człowiek nie wierzy w Jezusa, jeśli się nie nawrócił do Jezusa, nie przyszedł do Niego w całkowitym poddaniu i zaufaniu, to jest daleko od Boga. Człowiek może mówić, że w Boga wierzy, może się klepać w piersi, mówić, że jak Boga kocham. Ale jeżeli nie wierzy w Jezusa Chrystusa, jeżeli człowiek nie upadł przed Jezusem Chrystusem i nie poddał się Jego panowaniu, to odrzucił ten kamień, który jest dla Boga kosztowny, drogocenny, który jest wybranym kamieniem. A jeżeli ktoś odrzuca kamień, który wyznaczy Bóg, to tym samym odrzuca Boga. I może się bić w pierś, może mówić różne rzeczy, ale kiedy odrzuca Jezusa, to mówi samo za siebie, odrzuca Boga. W ten sposób, odrzucając Jezusa, okazuje Bogu nieposłuszeństwo. A nie można się do Boga zbliżać poprzez nieposłuszeństwo. Jedyna droga do Boga jest poprzez posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Więc więź z Bogiem można nawiązać wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem. Jeśli człowiek nie wierzy w Jezusa, jeśli nie idzie za Nim każdego dnia, zapierając się samego siebie i biorąc swój krzyż, to dalej jest w swoich grzechach. To dalej jest sługą szatana i częścią ludu szatana, można powiedzieć. Więc widać, że wiara w Jezusa robi ogromną różnicę. Wprowadza ogromną zmianę, o zmianę o 180 stopni w życiu człowieka. Jezus zmienia człowieka i czyni go sługą Boga oraz czyni go częścią Bożego ludu. Jezus zmienia jego funkcję oraz jego tożsamość. Dlatego całkowitą głupotą, tak powiem po chłopsku, jest, gdy człowiek mówi lub myśli, że nie potrzebuje Jezusa, że sam da radę, że tymi rękami zapracuje na niebo, na zbawienie, na przebaczenie grzechu. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Piotr napisał, przychodząc do Jezusa, przychodząc do kamienia żywego, jesteście budowani. Jezus to czyni, Jezus obrabia kamienie i używa ich. Jeżeli Jezus ciebie nie obrobi, nie przygotuje, to nie ma dla ciebie miejsca w tej świątyni Bożej. Nie możesz być sługą, nie możesz sam siebie postawić w tym miejscu. Czy uczynić częścią Bożego ludu, czy częścią Bożej tej duchowej budowli. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli wierzę, przyszedłeś do Jezusa, to pamiętaj, że jesteś jak żywy kamień i Jezus używa ciebie do budowy duchowego domu, do budowy tej świątyni duchowej oraz budowy duchowego domu Bożego. Pamiętaj, że przychodząc do Jezusa, On zmienił twoją funkcję. Kiedyś byłeś sługą grzechu, dzisiaj jesteś sługą sprawiedliwości. Jesteś kapłanem Boga Najwyższego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I twoim powołaniem jest, by składać duchowe ofiary, które są przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A taką przyjemną ofiarą jest posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Jest słuchanie Jego głosu, Jego słowa i wykonywanie Go. Posłuszeństwo Jezusowi jest ofiarą przyjemną dla Boga. Ale też pamiętaj, że przychodząc do Jezusa jesteś budowany lub budowana w dom duchowy, który jest domem Bożym, mieszkaniem Bożym. Dlatego twoją odpowiedzialnością jest, aby rozgłaszać cnoty tego, który cię powołał do nowego życia. Twoim powołaniem jest rozgłaszać cnoty Boga, twoim powołaniem jest odzwierciedlać w życiu to, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Albo kim jest Jezus Chrystus i jaki jest Jezus Chrystus, ponieważ to Jego charakter mamy odzwierciedlać. Mamy być tacy, jakim jest On. Więc tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby iść na ulicę i mówić, jaki wspaniały jest Bóg. Tak jak ten Gerazeńczyk, z którego Jezus wygonił demony. Idź i powiedz, co Jezus zrobi, co ja zrobiłem w Twoim życiu, co Bóg uczynił dla Ciebie. Nie tylko jaki jest Bóg, ale co Bóg uczynił dla Ciebie. Niech to będzie widoczne w Twoim życiu, poprzez Twoje życie. W ten sposób rozgłaszamy cnoty Tego, który nas powołał z ciemności do światłości, żyjąc życiem, do którego nas Bóg powołał, odzwierciedlając to, że jesteśmy Bożym ludem. A w związku z tym, że jesteśmy częścią Bożego ludu, to cieszymy się różnymi przywilejami, błogosławieństwami od Boga. Więc pamiętaj o tym, że jako wierzący w Jezusa Chrystusa, Twoja funkcja się została zmieniona przez Jezusa, ale też Twoja tożsamość została zmieniona. Nie musisz się Boga bać, w takim sensie, że drżeć z powodu grzechu, ale Bóg dał Ci dostęp do siebie przez Jezusa Chrystusa. Bóg otworzył niebo dla Ciebie, Bóg jest blisko Ciebie, Bóg troszczy się o Ciebie, ponieważ jesteś Jego dzieckiem, ponieważ jesteś częścią Jego ludu. On zapłacił cenę, On wykupił Ciebie, jesteś królewskim kapłaństwem, jak mówi, ludem nabytym, narodem wybranym, świętym. To jest Twoja nowa tożsamość, jaką masz w Jezusie Chrystusie, dlatego ceń to sobie, dbaj o to. Traktujemy rzeczy za pewnik, a nie o to chodzi, żeby traktować rzeczy za pewnik. To, co dostajemy za darmo, to często lekceważymy to, bo nie musieliśmy za to zapłacić. I oczywiście dostaliśmy to za darmo, ale cena, jaką przyszło zapłacić za to, czy cena, jaka za to została zapłacona, jest ogromna. Chrystus musiał umrzeć. Więc nie myślmy o tym w takich lekkich kategoriach, dostaliśmy. Nie. Cena, jaką Bóg zapłacił, to jest Jego Syn, który zawisł na krzyżu. I to jest też, zostaliśmy wykupieni nie srebrem, nie złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Ktoś musiał za to zapłacić swoim życiem i za to zapłacił Syn Boży. Więc jest to nam dane, te przywileje, to że jesteśmy, mamy nową tożsamość. To jest poprzez życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Amen.